Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu jest Maciej Fijak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Akcja ratunkowa dla Krakowa, ambasador lokalnej partycypacji oraz były członek Rady Budżetu Obywatelskiego. To najpierw zapytam pozytywnie. Ambasador lokalnej partycypacji, czyli kto?
To jest taki program miejski, do którego mogli się zgłaszać mieszkańcy, którzy chcą pomóc innym mieszkańcom w pisaniu projektów, w sprawdzaniu tych projektów, w sprawdzaniu założeń, czy one są zgodne z regulaminem. Też w ramach tego programu można robić takie spotkania dla mieszkańców, takie maratony pisania tych projektów. No więc generalnie jest to taki miejski program profrekwencyjny, ale tworzony oddolnie przez mieszkańców. Po prostu no, tutaj miasto nas weryfikuje, a my i dostajemy narzędzia do tego, żeby z tymi mieszkańcami projekty pisać jako osoby, które już jakieś tam doświadczenie zebrały.
Chodzi o budżet obywatelski. Przychodzą ludzie na takie spotkania? Są chętni?
To jest tak naprawdę druga edycja. Pierwsza była dokładnie wtedy, kiedy się zaczęła pandemia w 2020 roku, więc były to spotkania online, ale już widziałem, że na przykład Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki robiło takie spotkania dla mieszkańców. Frekwencja była fajna. Fundacja chyba Czas Wolny na Krowodrzy i przychodzą ludzie, sprawdzają po prostu, czy te ich założenia są zgodne z tym, co ostatecznie może się znaleźć w projekcie do budżetu.
Powiedziałem, były członek Rady Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego to wszystko zostało wywrócone pana zdaniem gdzieś do góry nogami? Poprzednia rada, która nie skończyła kadencji, została odwołana, w jej miejsce powołano nową radę. Dziwnym trafem wielu aktywistów miejskich, w tym pana, tej radzie zabrakło, nowo powołanej radzie.
To może jednym zdaniem, czym była Rada, czym jest Rada Budżetu Obywatelskiego? To jest takie ciało społeczne przy prezydencie, które opiniuje różne rzeczy związane z budżetem obywatelskim. W tym, co ważne, opiniuje też protesty mieszkańców, które są wnoszone na etapie weryfikacji projektów. Czyli jeżeli jakiś projekt nie został pozytywnie zweryfikowany przez urzędników, on wraca na tą Radę Budżetu Obywatelskiego i ta rada decyduje, czy rzeczywiście urzędnicy podjęli słuszną decyzję, odrzucając ten projekt, czy nie. No i mieliśmy takie sytuacje, że na przykład połowę tych projektów odrzucano na etapie tej weryfikacji. No i część z tych mieszkańców przychodziła i rzeczywiście upominała się o to, że halo, no tutaj mój projekt według mnie jest zgodny z regulaminem, tu jest nadinterpretacja urzędników, ja bym chciał, żeby ten mój pomysł jednak był poddany pod głosowanie. My jako Rada Budżetu Obywatelskiego często staliśmy po stronie mieszkańców i rzeczywiście przywracaliśmy te projekty do głosowania. No i myślę, że to się nie spodobało panu prezydentowi.
No ale to, że się nie spodobało, one były przywracane, rozumiem, z powodów merytorycznych, a nie politycznych. Tak to nazwę, bo wszystko jest dzisiaj polityką.
No tak, uznawaliśmy, że są zgodne z regulaminem i nie powinny być odrzucone, więc jest to tym bardziej niezrozumiałe, no ale stało się jak się stało, no i teraz jest pełna kontrola, że tak powiem, urzędu nad tą Radą Budżetu Obywatelskiego, więc pewnie, no nie będzie w cudzysłowie takich problemów sprawiała panu prezydentowi.
10. edycja rozpoczęła się już, bo można zgłaszać projekty do 2 marca w budżecie obywatelskim, trzeba wypełnić pewne formularze, zebrać 15 podpisów, jeżeli się nic nie zmieniło, pan najwyżej mnie poprawi. Czy to ma sens? Bo patrzę na tą frekwencję sprzed lat, teraz ona ani nie idzie do przodu w zasadzie, ani nie idzie do tyłu, ale to tak jakbyśmy gdzieś stanęli w miejscu.
Tak, ta frekwencja wynosi mniej więcej 5-7%, co w skali takiego miasta jak Kraków, miasta, które naprawdę ma zaangażowanych obywateli, ludzi, którym się po prostu chce. No, powinno być taką lampką dla włodarzy, że coś jest nie tak, że tak mało osób decyduje się na udział w tym budżecie. Natomiast zdecydowanie warto składać projekty, warto głosować, no bo jednak 38 milionów złotych, piechotą nie chodzi. No i po prostu jeżeli chcemy, żeby mieć wpływ na wydatkowanie tych pieniędzy, no to trzeba się w to zaangażować, no bo ktoś na pewno się zaangażuje i te pieniądze ostatecznie zostaną na coś wydane, no więc dobrze byłoby to zrobić w jak najbardziej efektywny sposób i spożytkować te pieniądze po prostu na to, co rzeczywiście jest potrzebne. No ale też jakby myślę, że to nie jest tajemnicą, że budżet obywatelski w Krakowie wymaga gruntownej odnowy, wymaga być może przeformułowania pewnych założeń. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, żeby to był rzeczywiście budżet obywatelski, a nie budżet prezydencki, bo prezydent ma 8 miliardów do rozpisania i powinno mu to wystarczyć, a te 38 milionów rzeczywiście powinno należeć do obywateli. No a te sytuacje, o których mówiłem wcześniej, no jednak pokazują, że często prezydent no sobie wybiera, które projekty są dopuszczane pod głosowanie, a które nie, więc jakby powrócenie do korzeni, do tej takiej bardzo obywatelskiej formy tego budżetu byłoby wskazane. No i być może też odejście od takiej bardzo plebiscytowej formy tego projektu, tego głosowania, no bo tak naprawdę ten, kto ma przestrzeń, ten, kto ma jakieś znajomości, ten, kto jest jakąś osobą publiczną, jest mu łatwiej zdobywać te głosy, na te osoby, które powinny tak naprawdę uczestniczyć w tym procesie, czyli zwykły pan czy pani Kowalska z Nowej Huty, która chce mieć wyremontowany, nie wiem, chodnik, plac zabaw, cokolwiek. No gdzieś tam przepadają te ich projekty. No i ja też uważam na przykład, że radni nie powinni uczestniczyć w budżecie obywatelskim, no bo znowu to radni klepią w cudzysłowie, głosują za przyjęciem budżetu, który proponuje prezydent. Więc takie odpolitycznienie budżetu obywatelskiego, być może przejście do jakiejś takiej formy bardziej warsztatowej, żeby te projekty w jakimś większym gronie wybierać. To jest wszystko temat otwarty. Można też sprawdzić, jak to działa w innych miastach, jak to działa za granicą i wspólnie zastanowić się nad tą formułą, żeby ta frekwencja i efekty były po prostu lepsze. Ale myślę, że to jest zadanie dla kolejnej kadencji, dla kolejnego prezydenta i kolejnej Rady Miasta.
Wspomina pan o tej odnowie, przeformatowaniu tego budżetu obywatelskiego, to z różnych środowisk gdzieś cały czas słychać. Czy nie brakuje nam debaty, dyskusji na temat tego, w którą stronę powinniśmy pójść, bo w zasadzie to się gdzieś tam toczy lepiej, gorzej. Gorzej mam na myśli niezrealizowane projekty, lepiej zrealizowane. Ta frekwencja też, tak jak pan powiedział, 6-7% w milionowym niemalże mieście, no uprawnionych jest około tam 490 tysięcy, no to nie powala na kolana.
No nie powala, to jest około 40 tysięcy ludzi, którzy idą zagłosować. Część z nich no, jest namówiona przez innych ludzi, którzy zgłosili projekty. To jest ta plebiscytowa forma, o której mówię. Zdecydowanie potrzeba debaty, potrzeba ewaluacji po prostu takiego 10-letniego procesu. I to jest coś, co w każdym normalnym mieście by już trwało, no, a u nas się właśnie wyklucza osoby, tak jak ta wspomniana Rada Budżetu Obywatelskiego, które mają wgląd na to, jak to wygląda od środka, wiedzą, co trzeba by zmienić, jak to można zrobić, mają jakieś pomysły, no i się wyklucza z debaty. No a wynika to z tego, że budżet obywatelski to jest trochę no, problem dla włodarzy miasta, no bo oddaje się część swojej decyzyjności mieszkańcom, no i widocznie nie jest to przez wszystkich akceptowane, więc zdecydowanie ten proces wymaga debaty.
Ta przyszłość, frekwencja pewnie znowu będzie podobna, teraz tego nie zmienimy, ale jak pan patrzy na te 10 lat, albo 11, bo te pierwsze edycje na Zwierzyńcu, na Starym Mieście, to już 11 lat, radzi pan składać te projekty, radzi pan głosować, czy jednak mówi pan nie, zostawmy to wszystko, bo to nie ma sensu?
Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby składać projekty. No to jest tak trochę jak z głosowaniem w wyborach. No, nawet jeżeli nie mamy tego wymarzonego kandydata, to zazwyczaj się głosuje na to mniejsze zło. To jest oczywiście tragiczne, no ale warunki są takie, jakie są. I te 38 milionów zostanie na coś spożytkowane, tak jak już mówiłem, więc zdecydowanie warto gdzieś albo zgłosić swój projekt, albo przeglądać te projekty, które już będą po wakacjach zweryfikowane i po prostu zagłosować, no bo to jest naprawdę, to są olbrzymie pieniądze. No a gdzieś tam w przyszłości pewnie trzeba będzie pomyśleć nad tym formatem. Wiem też, że w tym wydziale w Urzędzie Miasta, który prowadzi budżet obywatelski, jest bardzo dużo młodych, progresywnych urzędników, którzy znają się na tym, co robią, no ale niestety góra ich troszkę blokuje, więc jakby są zasoby ludzkie, są pomysły gdzieś tam z państwa, czy z innych państw, no ale przy obecnej władzy jest to prawdopodobnie niewykonalne.
To radni też mogliby mieć miasta wpływ w jakiś sposób. Może powinni, o tak, może to radni miasta powinni wpłynąć na prezydenta Majchrowskiego.
Obserwując te nasze obrady Rady Budżetu Obywatelskiego, też niejednokrotnie widzieliśmy, że radni nie do końca wiedzą, z czym się je taką partycypację obywatelską i że to właśnie mieszkańcy powinni tutaj decydować. Więc no, ja tutaj zostawię jakiś znak zapytania przy tym pytaniu. Pytaniu.
I z tym znakiem zapytania zostawiam Państwa na przerwę muzyczną. Naszym gościem jest Maciej Fijak, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, ambasador lokalnej partycypacji, a to jest Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Wracamy po przerwie. Maciej Fijak jest naszym gościem, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, ambasador lokalnej partycypacji. Panie Macieju, ile tygodni wam zajęło zebranie 1000 podpisów, ponad 1000 podpisów pod projektem uchwały kierunkowej w sprawie likwidacji spółki Kraków 5020?
Było to bodajże 7 dni i 1300 podpisów. To też jest forma właśnie partycypacji społecznej, obywatelskiej i takiego społecznego działania, no bo to jest proces, w którym mieszkańcy decydują się złożyć swój podpis, zweryfikować się profilem zaufanym czy inną formą autoryzacji. Nie jest to takie zwykłe kliknięcie pod petycją, więc złożyliśmy ten projekt obywatelskiej uchwały w sprawie likwidacji spółki odpowiedzialnej za wydawanie drugiej miejskiej telewizji. No i czekamy, aż znajdzie się ona na obradach Rady Miasta i czekamy na decyzję radnych w tej sprawie.
Pan wierzy w to, że radni zagłosują za projektem uchwały? Kierunkowi oczywiście, no bo to prezydent podejmie decyzję sam. Zresztą powiedział, że jak radni podejmą, to się będzie zastanawiał.
Myślę, że argumentów przeciwko dalszemu funkcjonowaniu tej spółki jest tak wiele. Ona wykonała tak złą robotę dla Krakowa. Była powołana między innymi do tego, żeby dbać o promocję, a to jest no wręcz antypromocja miasta. Antypromocja w ogóle takiej no samorządności, takie wypaczenie tego, do czego jest powołany samorząd. No, absolutnie nie jest powołany do tego, żeby prowadzić jakieś gigantyczne medialne projekty za gigantyczne kwoty. No w zeszłym roku to było 14 milionów złotych, w tym roku będzie to pewnie kwota podobna. W tym momencie mówi się o 7, więc no, w dobie takiego kryzysu, gdzie brakuje 300 milionów na komunikację zbiorową, brakuje na edukację, brakuje w zasadzie na wszystko w tym mieście. Wydawanie drugiej telewizji i mnożenie etatów, przerzucanie się właśnie jakimiś zadaniami, podpisywanie kolejnych długoletnich umów z miejską spółką, która tak naprawdę należy do miasta. No, wygląda to bardzo źle i liczę na to, nie wiem jak zagłosują radni, aczkolwiek liczę na to, że wsłuchają się tutaj w nastrój społeczny, bo też wydaje mi się, że punkt krytyczny w tej sprawie już dawno został przekroczony i że mieszkańcy, no już nawet w takich zwykłych rozmowach na co dzień mówią, a, to ta druga telewizja. No, rzeczywiście jakaś paranoja.
Gdyby ta telewizja została przez spółkę, druga miejska telewizja, choć pani Izabela Błaszczyk, prezes spółki cały czas podkreśla, że to nie telewizja.
Ale pan prezydent mówi, że to telewizja, więc może państwo tutaj powinni najpierw ustalić wspólną narrację.
Przynajmniej już wiemy, bo to gdzieś Izabela Błaszczyk powiedziała w Radiu Kraków, że to był pomysł pana prezydenta, więc to już to przynajmniej wiemy. Ale gdyby zlikwidowano tą drugą miejską telewizję, albo gdyby te dwie telewizje w jakiś sposób połączono, to czy to pana by satysfakcjonowało jako jednego z inicjatorów inicjatywy uchwałodawczej o likwidacji spółki?
Ta telewizja jest rzeczywiście największym punktem zapalnym, natomiast no też te pozostałe argumenty, które były za powołaniem tej spółki, czyli zarządzanie ICE Kraków i jakieś punkty informacji turystycznej, no to wszystko mógł robić KBF tak jak do tej pory, albo jakoś inaczej mogło być to rozwiązane, albo są spółki, które zarządzają, miejskie spółki, które zarządza na przykład, która zarządza na przykład Tauron Areną, więc według mnie jest to po prostu sztuczne mnożenie bytów i absolutnie to połączenie tych dwóch telewizji nie jest rozwiązaniem, no chyba, że ta druga zostanie zlikwidowana i jej koszty zostaną po prostu, nie będą przez nas ponoszone. No bo ta pierwsza telewizja, która po prostu podawała suche informacje w takim przystępnym formacie, była czymś normalnym, no i też ona kosztowała jakiś ułamek tej kwoty. Ja już nie chcę teraz z głowy mówić, no ale to było, nie wiem, 100 tysięcy złotych czy kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, no a tutaj mówimy o kwotach milionowych, więc jest to zupełnie niezrozumiałe. No i też ten ICE, który miał nagle przynosić jakieś duże zyski dla miasta, no okazuje się, że wcale ich nie przynosi, że dalej musimy dopłacać, więc wcale to, a jesteśmy już po roku od momentu, kiedy ta nowa spółka przejęła to zarządzanie. No ona jest po prostu skompromitowana, ta spółka, i już u samych podstaw jej powołania no leżała nieprawda, tak? Pani prezes, przekonując radnych, którzy najpierw się nie chcieli zgodzić na powołanie tej spółki, mówiła, że jej powstanie nie będzie generowało dodatkowego zatrudnienia, ani dodatkowych kosztów dla budżetu miasta. To ja się pytam, czy ci ludzie, nie wiem, na czarno tam pracują w tej spółce, czy jak to jest rozwiązane, tak? Nie było słowa o tym przy powoływaniu spółki, że ona się będzie zajmowała tym, czym się zajmuje, czyli no, głównie wydawaniem drugiej miejskiej telewizji. Więc moim zdaniem ta spółka jako jakiś taki sztuczny byt, który nie spełni swojego zadania, powinna zostać zlikwidowana. Uważa tak też przynajmniej 1300 mieszkańców, którzy przez tydzień podpisali się pod tą obywatelską inicjatywą, więc zobaczymy, co na ten temat powiedzą radni, ale liczę na to, że przychylą się do tego pomysłu.
Teraz pytanie, co zrobi prezydent, który powiedział, że się zastanowi, kiedy radni przegłosują. Pan wierzy w to, że Jacek Majchrowski zlikwiduje tą spółkę?
No to już widać trochę po wypowiedziach pana prezydenta, że zaczyna się łamać. Myślę, że powoli, chociaż te informacje, które do pana prezydenta docierają, widać, że są ograniczone, to powoli chyba jednak dociera, że to jest coś tak absurdalnego, czego po prostu się nie da obronić. To jest projekt nie do obrony. Więc myślę, że ostatecznie prezydent zdecyduje się na likwidację tej spółki. No natomiast jakby straty wizerunkowe, straty finansowe dla mieszkańców Krakowa, no bo przecież wszyscy za to płacimy, są ogromne. No i to też trochę widać chyba w tych sondażach ostatnich. No pan prezydent gdzieś tam szybuje w stronę tych 10% poparcia, no co jest jakimś krachem, jeżeli chodzi o notowania pana prezydenta, więc może to z kolei da coś do myślenia, że jednak to nie jest chyba to, czego mieszkańcy potrzebują. I no i naprawdę w dobie tego kryzysu, w którym jesteśmy, w dobie rekordowego przecież zadłużania też miasta, Kraków ma największy wzrost zadłużenia z wszystkich miast. No mamy, te wskaźniki są większe niż dla stolicy, która ma nieporównywalnie większy budżet. Także z finansami miasta jest bardzo źle i wydawanie pieniędzy na, no na, nazwę to wprost, na takie głupoty jest zdecydowanie nie na miejscu. I liczę dlatego, że prezydent jako osoba inteligentna, obeznana w polityce podejmie taką, a nie inną decyzję.
Zastanawiam się, czy to nie będzie trochę jak zarządem infrastruktury komunalnej i transportu. W dobie wyborów Jacek Majchrowski powiedział, że zlikwiduje tą spółkę, po czym połowie jej miejsce dwie kolejne.
Myślę, że już społeczeństwo obywatelskie Krakowa jest na tyle dobrze rozwinięte i na tyle kontroluje to, co się w urzędzie dzieje, że takie działania będą nagłaśniane i też przy pomocy lokalnych mediów na pewno będziemy to kontrolować.
Oglądem aktywisty miejskiego Jacek Majchrowski wystartuje w wyborach za prawie rok. Bo to będzie kwiecień 2024 mniej więcej.
Ja bym bardzo chciał, żeby pan prezydent wystartował i żeby, no, żeby zweryfikować realne poparcie. Natomiast moim zdaniem, jeżeli te sondaże będą dalej w takim kształcie, jak to wygląda dzisiaj, jeżeli będzie widać, że no, jest praktycznie to zwycięstwo niemożliwe, no to myślę, że pan profesor się nie zdecyduje na start, chociaż ja bym go gorąco do tego zachęcał.
I nie jest to złośliwość?
Nie, bo często jest tutaj właśnie podnoszony ten argument, że jest poparcie społeczne, więc po prostu wybory są dobrym momentem, żeby to zweryfikować.
Pewnie w ciągu kilku miesięcy dowiemy się, czy Jacek Majchrowski zdecyduje się walczyć o ostatnią reelekcję, bo ustawa nie pozwala mu na więcej. Naszym gościem był Maciej Fijak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Akcja ratunkowa dla Krakowa, ambasador lokalnej partycypacji. Za chwilę do studia wejdzie Jacek Bańska, znakiem tego z polskiego na polski. Wojciech Jakubowski, dziękuję, do usłyszenia.